Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Po szczęśliwie przebytej operacji nadgarstka Benedykt XVI powrócił do Lecombe. Z aktualności dnia rozmawiać będziemy ponadto z księdzem Adamem Leszkiem Musiałkiem, którego papież mianował dziś biskupem w południowej Afryce. Natomiast Tomasz Ciecierski odwiedzi trwające w Wołczynie spotkanie młodych. W piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI w dobrej formie wyszedł ze szpitala w Aoście. Z uśmiechem lewą ręką pozdrowił oczekującą tam grupę ludzi, gdyż prawy nadgarstek miał w gipsie. Spod szpitala bezpośrednio odjechał do letniej rezydencji w Lecombe.
Wczesnym popołudniem Ojciec Święty pomyślnie przeszedł operację prawego nadgarstka. Minionej nocy w wyniku upadku we własnym pokoju papież doznał lekkiego, jak się wydawało, urazu. Watykański rzecznik poinformował, że Ojciec Święty rano odprawił mszę, normalnie zjadł śniadanie i później udał się do szpitala w Aoście, gdzie przeprowadzono zabieg.
Ogólny stan Ojca Świętego jest dobry, stwierdza wydany po operacji komunikat. Papieski lekarz Patricio Poliska napisał, że w wyniku przypadkowego upadku Benedykt XVI doznał złamania prawego nadgarstka z przemieszczeniem. Dlatego też pod miejscową narkozą złożono mu złamanie i założono gips.
Chirurg, który operował papieża, zapewnił dziennikarzy, że odzyska on pełnię władzy w prawej ręce potrzebną zarówno do pisania, jak i gry na fortepianie. Tymczasem do papieskiej rezydencji w Lecombe napływają wyrazy solidarności. Benedykta XVI zapewnił o niej m.in. biskup Aosty Giuseppe Anfossi.
Przede wszystkim życzymy mu zdrowia. Wakacje są może i dobrym momentem, by stawić czoła niewielkiej trudności zdrowotnej, ale chcemy, by wiedział, że jesteśmy mu bliscy i uszanujemy sposób, w jaki zechce zagospodarować czas, którym dysponuje.
Sobotnie L'Osservatore Romano określa całe wydarzenie małym wypadkiem, który poruszył papieskimi wakacjami. Oprócz medycznego komunikatu i opisu zdarzenia, watykański dziennik informuje, że w czwartek po południu Benedykt XVI opuścił swą rezydencję, udając się na spacer wzdłuż gospodarskiej drogi. Papież, któremu towarzyszył sekretarz, ksiądz Genswein, odmówił różaniec, a na krótki odpoczynek zatrzymał się w drewnianym domku w miejscowości Croix du Bois, Lecombe.
Ojciec Święty mianował księdza Adama Leszka Musiałka, sercanina, biskupem południowoafrykańskiej diecezji de Ar. Zastąpi on swego zakonnego współbrata, biskupa Josepha Jamesa Potoknaka, którego rezygnację papież przyjął z uwagi na wiek.
Biskup nominat Adam Leszek Musiałek pochodzi z Wieruszowa i ma 52 lata. Profesję zakonną w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego złożył w 1981 roku, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Rok był następnie wikariuszem w Chmielowie, a przez kolejne dwa lata socjuszem magistra nowicjatu w Stopnicy. Do Republiki Południowej Afryki wyjechał w 1987 roku, kolejno będąc tam proboszczem w DR, prowincjałem i dyrektorem zakonnego domu studiów. Od dwóch lat był proboszczem parafii świętego Franciszka z Asyżu w Pietermaritzburgu w archidiecezji durbańskiej.
Diecezja DR, której biskupem będzie ksiądz Musiałek, powstała w 1967 roku i jest sufraganią kapsztadu. Obejmuje powierzchnię ponad 67 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli obszar porównywalny z połączonymi województwami mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Mieszka tam 165 tysięcy ludzi, z których jedynie niespełna 6 tysięcy jest katolikami. Diecezja de Ar ma 8 parafii, 8 księży i 27 sióstr zakonnych.
Jak misjonarz, który 22 lata spędził w Republice Południowej Afryki, a obecnie z dużej parafii przechodzi na tereny misyjne, przyjął swoją nominację?
Mieszane uczucia. W ogóle się nie spodziewałem tego. To znaczy, wiele razy ktoś mi napominał, ale nie brałem tego na serio. A w tej chwili też pewnego rodzaju szok. Trzeba jakoś przetrawić to wszystko. W tej chwili jestem od roku na dużej parafii. Pietermaritzburg to jest duże miasto. Wschodniej części południowej Afryki i zaczynałem ustawiać pracę duszpasterską i myślałem, że tam dotrzymam do emerytury. A tu się okazuje, że inna wola jest, kościoła.
Księże biskupie nominacie, dopowiedzmy, jaki jest ten kościół tam na miejscu, gdzie przyjdzie księdzu biskupowi pracować?
Jest to wciąż kościół misyjny. Właśnie w tej chwili rozmawiałem, bo jestem tutaj z nuncjuszem apostolskim i żeśmy rozmawiali na temat tego kościoła. Jest to wciąż kościół misyjny, w przeciwieństwie do tego, że kraj jest ekonomicznie bardzo rozwinięty. Jednak sprawa kościoła jest wciąż sprawą dość poważną, ze względu na to, że bez przerwy zmagamy się z powołaniami, zmagamy się z kadrą naukową, jeśli chodzi o wykładowców. Zmagamy się po prostu z wieloma sprawami, jakie występują na misjach. Przede wszystkim powołanie kapłańskie, które jest największym problemem jeszcze dalej w południowej Afryce.
Jeśli dobrze wyliczyłem, przez pierwsze 10 lat po wstąpieniu do zgromadzenia był ksiądz w Polsce. Dlaczego zatem Afryka? Skąd ten wybór?
To było moje zawsze zainteresowanie Afryką, właściwie zainteresowanie Zairem, obecnym Kongo. Pisałem podanie zawsze, że chciałem właśnie pracować w Kongo, jednak były inne potrzeby w zgromadzeniu. Brak księży tutaj, brak powołań w południowej Afryce i prowincja polska prosiła, żebym raczej zrezygnował z Konga i zgodził się na południową Afrykę. I tak się znalazłem w południowej Afryce.
Tak się ksiądz znalazł w Afryce i tak zeszło już 22 lata na czarnym lądzie. Jakie były to lata? Jakie było dotychczasowe doświadczenie pracy misyjnej?
Na samym początku pracowałem w diecezji DR, do której zostałem teraz powołany przez ponad 7 lat. Później byłem prowincjałem, bo powstała prowincja południowej Afryki. Byłem pierwszym prowincjałem przez 2 kadencje. Następnie pracowałem w scholastykacie jako rektor seminarium i wychowawca. Następnie po skończonej kadencji jak seminarium wziąłem sobie w końcu wypoczynek, w pewnym sensie rok sabatyczny, w której podjąłem pracę naukową i kontynuuję do tej pory. Później rok temu zostałem zamianowany, w międzyczasie pisząc pracę, zostałem zamianowany proboszczem w dużej parafii, gdzie jest ponad 4000 Peter Maresberg, która jest właściwie wielkością diecezji, do której idę. I takim trochę zakłopotaniu, bo nie wiadomo właśnie teraz, czym się zająć, mówiłem jego ekscelencji nuncjuszowi naszemu, że nie wiem, co pierwsze, co drugie, a on powiedział jedno i drugie. Zająć się diecezją i kontynuować pracę.
Taka bywa rzeczywistość pracy misyjnej. Księże biskupie nominacie, skoro rozmawiamy już po tej rozmowie z arcybiskupem nuncjuszem, czy ustaliliście może datę święceń? Czy wiadomo, kiedy będzie sakra?
Jeszcze nie. Właśnie będziemy rozmawiać na temat szczegółów święceń i wszystkich innych spraw. Po raz pierwszy się z nim spotkałem osobiście, twarzą w twarz, więc jeszcze to jest wszystko za świeże. To jest po prostu takie, jakby piorun trzepnął, prawda? Przepraszam za zwrot, ale jestem po prostu do tego jeszcze nieprzygotowany i jakoś to jeszcze do mnie nie dotarło, że nominacja nastąpiła.
Czyli rozumiem, że nie bardzo miał ksiądz czas pomyśleć nawet, jakie będzie hasło biskupie.
To sobie pomyślałem od razu, Excelenio. To jest nasze takie sercańskie, duchowe, oto idę, Panie, aby pełnić Twoją wolę. Tak właśnie teraz mamy czytania w ciągu tygodnia na temat Mojżesza i ja porównuję tak wyjście z Egiptu do ziemi obiecanej, właśnie w parafii, w której zacząłem już zakorzeniać się i pracować. Po roku czasu poznałem ludzi i właściwie ubiłem sobie gniazdko, jakby można powiedzieć tak po ludzku. No i jednak Kościół mnie wyrwał z tego gniazda i mówił, żeby coś innego robić, żeby iść do tej ziemi obiecanej i tam pracować. Do ziemi obiecanej, która jest ziemią, no właściwie no tak jak Mojżesz poszedł do ziemi obiecanej, bo to jest step przechodzący w półpustynię. Więcej owiec, jak to mówię, jak wiernych. I praca trudna ze względu na środowisko, ze względu na brak ludności, a przede wszystkim małe wspólnoty. To są wspólnoty parafialne, gdzie największa wspólnota parafialna będzie miała do 300 osób.
Data nominacji jest również dla nas dniem, w którym przedstawiamy nowego polskiego biskupa Kościołowi w Polsce. Księże biskupie, gdyby o sobie przyszło opowiedzieć w kilku słowach, kim jest nowy biskup, sercanin w Afryce Południowej? Co lubi?
Wiele rzeczy lubię, mam wiele hobby, ale jednym z takich większych zainteresowań to jest właśnie dialog religijny. Zawsze to mnie pociągało. Wyjść do drugiego człowieka, sprawy innych ludzi, poglądy innych ludzi przede wszystkim i nie tylko słuchać, ale po prostu starać się zgłębiać i zbierać doświadczenia ludzi inaczej myślących.
A te hobby, o których ksiądz biskup nominat wspomniał?
Hobby to jest w chwilach takich najbardziej stresujących to ogród. Uwielbiam kwiaty, więc to jest taki odskok trochę do natury, kiedy się ma do czynienia z wieloma sprawami ludzkimi. Kwiaty potrafią zachować milczenie, także można dużo im powiedzieć.
Kwiaty nic nie powiedzą, nam radosne wiadomości miło jest przedstawiać. Proszę Państwa, przypomnijmy, z Republiki Południowej Afryki mówił ksiądz Adam Leszek Musiałek, sercanin, którego Benedykt XVI mianował dzisiaj ordynariuszem diecezji DR. Dziękuję serdecznie i gratuluję nominacji.
Dziękuję bardzo.
Na Mauricjusie zmarł kardynał Jean Margeau, emerytowany ordynariusz Port-Louis, miał 93 lata. W telegramie kondolencyjnym papież podkreśla szczególnie jego oddaną służbę w obronie i promocji rodziny.
Kardynał Margeau święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 roku po studiach na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po powrocie na Mauricjus gorliwie zaangażował się w duszpasterstwo i 18 lat później został tam wikariuszem generalnym. Sakrę przyjął jako biskup stołecznego Port-Louis w 1969 roku. Bardzo troszczył się o formację kapłanów i katechistów. Zorganizował duszpasterstwo wspólnot chińskich i indyjskich. Zwalczał również narkomanię, także poprzez kościelne centrum resocjalizacji. W latach 1986-89 był przewodniczącym Regionalnej Konferencji Episkopatów Oceanu Indyjskiego. Biret kardynalski otrzymał z rąk Jana Pawła II w 1988 roku. Dwa lata później uczestniczył też w 8. Zgromadzeniu Zwyczajnym Synodu Biskupów.
Po śmierci kardynała Jeana Margeota kolegium kardynalskie liczy 185 purpuratów, z których 114 jest elektorami. Blisko 1200 osób bierze udział w spotkaniu młodych w Wołczynie. Pieczęć ognia to hasło, które w tym roku gromadzi młodych ludzi na 6-dniowych rekolekcjach. Główny temat – osoba Ducha Świętego i sakrament bierzmowania. Jak zaznacza brat Paweł Teperski, bierzmowanie to dla młodzieży bardzo trudny sakrament. Materiał Tomasza Ciecierskiego.
Oni go przeżywają w czasie buntu, kiedy negują wszystko, jakby ten sakrament przychodzi czasami troszeczkę za wcześnie dla nich, kiedy jeszcze ta wiara jakby nie okrzepła, oni jeszcze nie chcą być świadkami. Dlatego podjęliśmy ten trudny temat, żeby pokazać, zobacz, ten sakrament został dany w darze tobie, szczególnie sakrament bierzmowania jest tym zaproszeniem, aby służyć drugiemu człowiekowi, aby być świadectwem. Pan Bóg kocha każdego z nas i jeżeli ja mam być świadectwem jako chrześcijanin, to tylko w momencie, kiedy sam odkryję miłość Bożą, że Pan Bóg przebacza moje grzechy, że Bóg mnie ukochał, umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał i daje mi zbawienie. I jeżeli tego sam doświadczam, to wtedy rodzi się pragnienie dawania świadectwa. Nigdy na odwrót, nie zachęci się człowieka, wiesz, daj świadectwo, no, taki wtedy smutny chodzi, taki chrześcijanin ze spuszczoną głową. I to spotkanie w Wołczynie było zaproszeniem, aby właśnie przeżyć te wartości na nowo, poprzez nabożeństwa, poprzez katechezy, poprzez te spotkania, aby oni no jednak poczuli się wezwani. Też mówią o tym, że wracają z Wołczyna i zresztą to też jest świadectwem, że co roku przyciągają i przyprowadzają tutaj swoich kolegów, koleżanki.
Jestem tutaj, bo chciałam spędzić wakacje z przyjaciółmi, a oni tu jechali, więc ja też się wybrałam. Ludzie są bardzo mili, otwarci, rozmodleni, inni chodzą swoimi czasem drogami, ale wydaje mi się, że to dlatego, że bardzo poszukują i są zagubieni sami w sobie.
Marcia druzgała ten czyn.
Podoba mi się to, że można się świetnie bawić, a jednocześnie po kilku minutach zacząć się modlić i żyć takim zupełnie, jakby dwa inne różne światy się łączą tutaj. Ogólnie są świetni ludzie, świetni kapłani, można porozmawiać. I ważne jest to, żeby przenieść to wszystko w życie w naszych domach i w parafiach, w których żyjemy. Bo tutaj jest łatwo okazywać to, że jest super, bo ludzie są podobni, no prawda, a w swoich środowiskach jest różnie. I myślę, że to jest najważniejsze i dlatego tu jesteśmy.
Biskup Andrzej Siemieniewski, sam wspominam doświadczenia modlitwy w dużych grupach młodych ludzi pod gołym niebem. Mi się to kojarzy z pielgrzymką pieszą na Jasną Górę. Oczywiście później niezapomniane pielgrzymki Jana Pawła II, które obok oczywistego waloru, spotkanie z następcą świętego Piotra, miały też wymiar wielka grupa ludzi, wielka rzesza, która modli się już nie tylko w świętym miejscu kościelnym, ale także pod gołym niebem, w otoczeniu pięknej przyrody, letnich upałów czy ciepłego deszczu. To wszystko pomaga nam odkrywać Boga także w życiu codziennym, także w przyrodzie, także we wspólnocie. To wszystko pomaga zobaczyć, jak wiele osób szuka Boga i Go znajduje. Myślę więc, że znaczenie takich spotkań jest przeogromne.
Mam na imię Kamil, jestem z Krosna. Czemu jest bardzo fajnie? Jest czas na wszystko. Generalnie rozpoczynamy od porannej gimnastyki, która generalnie jest większym śmiechem niż gimnastyką. Potem przechodzimy do modlitwy, więc jakaś część formacyjna. Następnie mamy czas na konferencję, wysłuchanie mądrości od kapłanów i takich tam różnych rzeczy. Potem Eucharystię, na której spotykamy się z Panem Bogiem, doświadczamy Jego miłości, a następnie mamy czas na obiad, na rekreację, prawda, na spotkanie ze znajomymi. Wieczorem kończy się to koncertem, na którym możemy się wyżyć, okazując swoje emocje, a potem jest czas na wyciszenie, modlitwę wieczorną i tak się właśnie kończy dzień. To jest moim zdaniem świetnie ułożony plan, który właśnie zawiera w sobie tę magię całego tego spotkania, że jest fajnie. Przyjdę za rok z pewnością.
Agnieszka, też jestem pierwszy raz. Generalnie jechałam tu z ciekawości, bo też właśnie przyjaciel mi powiedział, że jest wow, że wszyscy sobie na koniec zawsze dnia krzyczą dobranoc i w ogóle, że jest taki klimat, że naprawdę warto zobaczyć.
Wołczyn to duża masa. Przyjeżdża około 1000-1200 młodych ludzi i dlatego konferencje mamy dobrze wszystko logistycznie przygotowane, bo mamy duży namiot, który chroni ich albo od słońca, albo od deszczu, więc spokojnie, bez względu na pogodę, możemy realizować program spotkania. Ale to jest duża grupa ludzi i podzieliliśmy ich na 100 grup, żeby wyrwać tego młodego człowieka z tej dużej masy anonimowości i żeby on poczuł wspólnotę. Wspólnotę możemy poczuć w grupie 10, 20, 30 ludzi. Masa. Dlatego te małe spotkania w małych grupach, które mają młodemu człowiekowi pomóc, przede wszystkim zaprosić go, żeby on mógł troszeczkę powiedzieć o swojej wierze. Obojętnie, czy to są trudności, czy to są sukcesy.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Mam na imię Sylwia, jestem z Tęczyna, jestem na Wołczynie po raz czwarty. Należę do wspólnoty młodzieży franciszkańskiej TAU. No i właściwie mogę powiedzieć, że przez Wołczyn się rozpoczęła ta przygoda ze wspólnotą. Wołczynowi zawdzięczam, wydaje mi się, bycie w kościele w takiej formie, w jakiej jestem teraz. Takiej bardziej aktywnej.
Mam na imię Marzena i też podobnie jak koleżanka jestem z Tęczyna i czwarty raz właśnie na Wołczynie. I co do koncertów, to jak najbardziej właśnie taka forma zabawy mi odpowiada. I przede wszystkim ten fakt, że tutaj bawimy się bez alkoholu, bez używek jakichś. Jest ta zabawa, ta radość i tak dalej, tylko że, no nie wiem, jakoś z wnętrza to wypływa, że wspólnie właśnie się bawimy i no ma to swój urok po prostu, że jest się pośród podobnych do siebie ludzi i wspólnie z nimi można właśnie taki tworzyć ten, no niezapomniany jednak klimat tego Wołczyna.
No nie ma tego alkoholu, nie ma narkotyków, a ludzie się dobrze bawią. I to jest zadziwiające.
Jest to bardzo potrzebne, żeby tego typu spotkania miały charakter dostosowany do różnych grup. Są spotkania bardzo elitarne, dla bardzo już przygotowanej, uformowanej młodzieży, rekolekcje zamknięte. Jest to potrzebne. Ale muszą też być spotkania, w których można być, że się tak wyrażę, na obrzeżach. Z mojego doświadczenia z lat 20 czy 30 pamiętam, że taki charakter miewały pielgrzymki piesze na Jasną Górę. Pielgrzymce pieszej, ktoś, kto mocno wierzy, umie się modlić, jest zanurzony w życiu Kościoła, może uczestniczyć w ten sposób przez całych 6 czy 7 pielgrzymkowych dni. Ale jeżeli ktoś dopiero szuka Boga, może być na obrzeżu, może rozmawiać z ludźmi, może zastanawiać się dzień drugi czy trzeci, co robi ten dziwny człowiek w czarnej sutannie i z fioletową stułą. Może do niego podejść, może o coś zapytać, może się wyspowiadać. I myślę, że takie spotkania jak Wołczyn mają charakter otwarty. Można być w samym środku i czerpać z całej propozycji, a można dopiero poszukiwać i chodzić sobie po obrzeżach.
Zorganizowane przez kapucynów spotkanie młodych w Wołczynie kończy się jutro, a był tam Tomasz Ciecierski. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.